Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Tadeusz Cieślak.
W rodzinie uczymy się miłości i szacunku dla życia, a to jest Ewangelia, którą mamy głosić w sekularyzowanym świecie. Przypomniał o tym Franciszek Papieskiej Radzie do Spraw Rodziny.
Prezydent Gwinei Równikowej złożył wizytę w Watykanie, wymieniając dokumenty ratyfikacyjne porozumienia ze Stolicą Apostolską.
W polskim Sejmie zorganizowano konferencję o wolnej niedzieli, natomiast Rada Naukowa Episkopatu dyskutuje o trudnościach w finansowaniu badań humanistycznych.
Witamy Państwa 25 października i zapraszamy na serwis informacyjny.
Rodzina jest miejscem, w którym uczymy się miłości, przypomniał o tym Ojciec Święty, spotykając się z uczestnikami sesji plenarnej Papieskiej Rady do Spraw Rodziny. Zaznaczył, że rodzina jest wspólnotą życia.
Składają się na nią osoby, które się kochają, prowadzą dialog, poświęcają się dla drugich i bronią życia, przede wszystkim najbardziej kruchego, najsłabszego. Można by bez przesady powiedzieć, że rodzina jest motorem świata i historii. Każdy z nas buduje własną osobowość w rodzinie, wzrasta z mamą i tatą, z braćmi i siostrami, oddychając domowym ciepłem.
Franciszek podkreślił następnie, że rodzina opiera się na małżeństwie.
Miłość oblubieńcza i rodzinna ukazuje też jasno powołanie osoby do tego, by kochać w sposób jedyny i na zawsze. Natomiast doświadczenia, poświęcenia i kryzysy małżeństwa, jak też samej rodziny, stanowią etapy wzrastania w dobru, prawdzie i pięknie. W małżeństwie oddajemy się sobie całkowicie, bez wyrachowania ani zastrzeżeń, podzielając wszystko, dary i wyrzeczenia, ufając Bożej opatrzności. To jest doświadczenie, którego młodzi mogą się nauczyć od rodziców i dziadków. To doświadczenie wiary w Boga i wzajemnego zaufania, głębokiej wolności, świętości, ponieważ świętość zakłada oddawanie się sobie z wiernością i poświęceniem każdego dnia życia.
Papież zwrócił też uwagę na miejsce w rodzinie najmłodszych i najstarszych jej członków. Przypomniał, że dzisiejsze społeczeństwo często opuszcza dzieci, a starszych spycha się na margines. Zachęcił rodziców, żeby bawili się ze swoimi dziećmi, tracili dla nich czas. Przyznał, że nieraz pyta o to młodych ojców przy spowiedzi. Wyraził też radość z nowej ikony, jaką przygotowała papieska Rada do Spraw Rodziny. Przedstawia ona rodzinę w ewangelicznej scenie ofiarowania Jezusa w świątyni. Obok świętej rodziny jest tam dwoje starców, Symeon i Anna. Ikona nosi znamienny tytuł: z pokolenia na pokolenie rozciąga się Jego miłosierdzie.
Dobra nowina rodziny ma bardzo ważne miejsce w ewangelizacji, którą chrześcijanie mogą przekazywać wszystkim przez świadectwo życia i już to robią, co jest wyraźnie widoczne w sekularyzowanych społeczeństwach. Rodziny naprawdę chrześcijańskie poznaje się po wierności, cierpliwości, otwarciu na życie, szacunku dla starszych. Sekret tego leży w obecności Jezusa w rodzinie. Proponujmy zatem wszystkim z respektem i odwagą piękno małżeństwa i rodziny oświeconych Ewangelią. I dlatego zbliżamy się z uwagą i uczuciem do rodzin w trudnościach, zmuszonych do opuszczenia swej ojczyzny, rozbitych, bez domu i pracy, czy z tak wielu względów cierpiących, do małżonków w kryzysie i tych, którzy już są rozdzieleni. Wszystkim chcemy być bliscy głoszeniem tej Ewangelii rodziny, tego piękna rodziny.
W obradach papieskiej rady uczestniczy kardynał Luis Antonio Tagle z Filipin. W jego przekonaniu Kościół posiada wspaniałą wizję rodziny, ale mało skutecznie przekazuje ją światu.
Musimy nauczyć się przekazywać ludziom w sposób jasny i zrozumiały dla współczesnego świata podstawowe elementy nauczania Kościoła o rodzinie i człowieku. Jest ono wspaniałe, a ludzie go nie znają. Przykładem jest ogłoszona przez Stolicę Apostolską Karta Praw Rodziny. To nauczanie nie dotarło do społeczeństwa, do jego poszczególnych warstw. Pamiętajmy, że bardzo dużo z kościelnego nauczania o rodzinie to prawdy, które chętnie przyjmą również niechrześcijanie. Na podstawie tego nauczania dałoby się stworzyć przymierze dla rodziny, jednoczące ludzi podzielających tę samą wizję rodziny.
Na Na prywatnej audiencji papież Franciszek przyjął prezydenta Gwinei Równikowej. Teodor Obiang Nguema Mbasongo, jak poinformowała jego kancelaria, złożył wizytę w Watykanie dla umocnienia dobrych relacji swego kraju ze stolicą apostolską. Stało się to w rok po podpisaniu dwustronnej umowy uznającej m.in. osobowość prawną Kościoła w Gwinei Równikowej i jego instytucji. Porozumienie dotyczy m.in. zawieranych kanonicznie małżeństw, miejsc kultu, kościelnych instytucji edukacyjnych oraz opieki duszpasterskiej w szpitalach i więzieniach.
Dziś w Watykanie dokonano wymiany dokumentów ratyfikacyjnych wspomnianej umowy. Ze strony Stolicy Apostolskiej wziął w tym udział arcybiskup Dominik Mamberti. Szef watykańskiej dyplomacji podkreślił, że akt ten poprzedziły kilkuletnie rozmowy prowadzone w konstruktywnym duchu uznania dla roli Kościoła katolickiego w życiu Gwinei Równikowej. Wyraził nadzieję, że porozumienie przyczyni się do jeszcze większego wkładu Kościoła w duchowy i materialny rozwój tego afrykańskiego kraju.
Umieć nazywać własne grzechy po imieniu, bez ich ukrywania. O tym istotnym aspekcie spowiedzi mówił dziś rano papież Franciszek. Swoją homilię poświęcił właśnie sakramentowi pojednania, wychodząc od szczerego wyznania świętego Pawła z listu do Rzymian. Nie czynię dobra, którego chcę, ale zło, którego nie chcę.
E questa è la lotta dei cristiani.
Taka jest walka chrześcijan. To nasza walka każdego dnia. Ale my nie zawsze mamy odwagę mówić jak Paweł o tej walce. Zawsze staramy się szukać usprawiedliwienia. No tak, wszyscy jesteśmy grzesznikami. Tak właśnie mówimy. Ale tu mamy to powiedziane dramatycznie. To jest nasza walka. I jeśli tego nie przyjmiemy, nigdy nie dostąpimy Bożego przebaczenia. Bo jeśli bycie grzesznikiem to tylko słowo, takie powiedzenie, to nie potrzebujemy Bożego przebaczenia. Ale jeśli jest to rzeczywistością, która nas zniewala, potrzebujemy tego wewnętrznego wyzwolenia przez Pana, tej siły. A tu jeszcze ważniejsze jest to, iż dla znalezienia drogi wyjścia Paweł wyznaje przed wspólnotą swój grzech, swoją skłonność do grzechu. Nie ukrywa tego.
Jak wskazał Ojciec Święty, Kościół zaleca wszystkim wyznawanie swoich grzechów. I nie chodzi o chwalenie się nimi, ale o oddanie chwały Bogu, który zbawia. Tego wyznania mamy dokonywać przed braćmi kapłanami, podobnie jak czyni to święty Paweł.
Niektórzy powiadają, a ja się spowiadam przed Bogiem. To łatwe, to tak jak spowiadać się przez e-mail. Bóg jest daleko, ja coś mówię, ale nie twarzą w twarz, nie w cztery oczy. A Paweł wyznaje swoją słabość braciom właśnie twarzą w twarz. Inni z kolei mówią, idę do spowiedzi. Ale wyznają rzeczy tak eteryczne i lotne, że nie mają one żadnego zakorzenienia w konkrecie. To tak, jakby się nie spowiadać. Wyznawanie grzechów to nie wizyta u psychiatry ani sala tortur. To znaczy powiedzieć Bogu, Panie, jestem grzesznikiem, ale za pośrednictwem brata, aby to mówienie było także konkretne, jestem grzesznikiem z tego i tego powodu.
Obok konkretu potrzebna jest także szczerość oraz umiejętność zawstydzenia się z powodu własnych błędów. Tu trzeba brać przykład z dzieci.
Mali mają tę mądrość. Gdy jakieś dziecko przychodzi się spowiadać, nigdy nie opowiada ogólników. Mówi, co zrobiło złego ciotce, jakie słowo powiedziało. Same konkrety. Dzieci mają taką prostotę prawdy. A my mamy zawsze skłonność do ukrywania realności naszej nędzy. Ale jest pewna piękna rzecz. Gdy wyznajemy nasze grzechy przed Bogiem takimi, jakie są, zawsze doświadczamy łaski wstydu. Wstyd przed Bogiem jest bowiem łaską. Przypomnijmy sobie Piotra, gdy po Jezusowym cudzie nad jeziorem rzekł: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem grzesznikiem. Wstydził się swojego grzechu wobec świętości Jezusa Chrystusa.
Dwaj wietnamscy katolicy aresztowani w czerwcu i przetrzymywani dotąd bez procesu zostali skazani pod zarzutem rzekomego zakłócania porządku publicznego. Wyrok wydał w środę sąd w Vinh, stolicy północno-wietnamskiej prowincji Nghệ An. Zapadł on po krótkiej 3-godzinnej rozprawie, o której nie powiadomiono nawet rodzin oskarżonych.
53-letni Ngo Van Khoi został skazany na 7 miesięcy więzienia, a 43-letni Nguyen Van Hai na 6. W powszechnym przekonaniu zarówno ich współwyznawców, jak i niekatolików są oni niewinni. Od czasu ich aresztowania lokalne władze wielokrotnie obiecywały ich zwolnienie, ale nie dotrzymywały słowa. Protesty w ich rodzinnej parafii Muyen i innych miejscach milicja tłumiła przemocą.
W ostatnich miesiącach odprawiano liczne msze i modlitewne czuwania w ich intencji z udziałem dziesiątek tysięcy wiernych oraz licznych księży i biskupów. Komunistyczne media urządziły oszczerczą kampanię przeciw miejscowemu biskupowi Polowi Nguyenowi Tajhopowi, ordynariuszowi Win.
W Brazylii jest wciąż żywa pamięć o błogosławionym Janie Pawle II. W dzień jego liturgicznego wspomnienia na Uniwersytecie Papieskim w São Paulo zainaugurowano katedrę jego imienia.
Uroczystość odbyła się z udziałem wielkiego kanclerza Uniwersytetu, kardynała Odila Pedra Scherera, profesorów i studentów tej zasłużonej uczelni powstałej w 1908 roku jako Wydział Filozofii i Literatury. W 1946 roku wydział został przekształcony w Uniwersytet Katolicki i po 6 miesiącach uzyskał zaszczytny tytuł papieskiej uczelni. Nowa katedra ma za główny cel pogłębianie refleksji i prowadzenie badań teologiczno-duszpasterskich w dziedzinie nowej ewangelizacji. Profesor Anna Sintra, rektor tej uczelni, ma nadzieję, że katedra Jana Pawła II wzbudzi duże zainteresowanie w środowisku akademickim w celu prowadzenia badań i prac rozpowszechniających temat nowej ewangelizacji właśnie w społeczeństwie odczuwającym brak wartości chrześcijańskich. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego Księdza Malczewski Chrystusowiec.
Dwie minuty dla kraju.
W Sejmie odbyła się konferencja dotycząca wolnej niedzieli. Przedstawiciele środowisk katolickich rozmawiali m.in. o tym, jak ważna dla zdrowego funkcjonowania rodzin jest wolna niedziela. Profesor Aniela Dylus z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego podkreśliła, że prawny zakaz handlu byłby sojusznikiem pozwalającym właściwie zorganizować gospodarstwo domowe.
Otwarte w tym dniu sklepy zwykle demobilizują do tego, żeby zadbać o wszystkie sprawunki w pozostałe 6 dni tygodnia. Prawny zakaz handlu byłby nie tyle restrykcją, ale sojusznikiem pomagającym właściwie zorganizować gospodarstwo domowe i przygotować je do niezakłóconego komercją spokojnego świętowania niedzieli.
W konferencji uczestniczyły m.in. parlamentarny zespół członków i sympatyków ruchu Światło Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. W Warszawie obradowała Rada Naukowa Konferencji Episkopatu Polski. Jej zadaniem jest troska o właściwe funkcjonowanie uczelni kościelnych. Do aktualnych wyzwań należy to, aby kierunki kościelne cieszyły się jeszcze większym zainteresowaniem młodzieży, a także dbałość o wysoki poziom kadr naukowych. Jak powiedział jej przewodniczący, biskup Andrzej Dziuba, nie brakuje także problemów związanych z sytuacją materialną.
Generalnie cała nauka wyższa w Polsce cierpi na brak funduszów i w ten krajobraz także wpisują się nasze uczelnie i w jakim sensie nasze wydziały teologiczne. I tu jest pytanie, fizyka się utrzyma, bo może realizować projekty na zewnątrz, może prowadzić badania dla różnych instytutów zewnętrznych i będzie finansowana. Humanistyka, kto ją będzie finansował?
Biskup Dziuba wskazał, że nie można wszystkich nauk traktować jednakowo, gdyż niektóre z nich pełnią pewną misję kulturową, formacyjną, cywilizacyjną i wydaje się, że powinny być traktowane inaczej w sposobie ich finansowania. Z Warszawy dla Radia Watykańskiego ojciec Stanisław Tasiemski, dominikanin, Katolicka Agencja Informacyjna.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.